Podkreślaliśmy ostatnim razem, że mimo iż wybór przez Izraelitów Saula na króla był wielkim błędem ludu Bożego, gdyż Bóg chciał sam prowadzić Izrael jako jego król i pan, to jednak Bóg zapowiedział, że będzie błogosławił swój lud, jeśli będzie on słuchał jego głosu i służył mu z całego serca. Bóg przekazał te słowa poprzez proroka Samuela. Czytaliśmy o tym w 12 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Samuel zapewniał: nie porzuci bowiem Pan ludu swojego. Nie porzuci Pan swego ludu. Czasem, gdy zastanawiamy się nad tym, że Bóg dostrzegł nas, powołał i wybrał, możemy zadać sobie pytanie: dlaczego? Dlaczego Bóg objawił się mnie, niezasługującemu na zbawienie grzesznikowi? Musimy stwierdzić, że nie znamy pełnej odpowiedzi na to pytanie. Po prostu musimy radośnie przyjąć ten wspaniały dar naszego Pana. To, co musimy uczynić, to podziękować Bogu za dar wiary, za dar Jego Ducha, za Jego Słowo. Podziękować za to, że postanowił się nam objawić, że postanowił do nas przyjść. Podziękować, że za nas umarł i że dla nas pokonał śmierć. Bóg jest z nami, nie przeciwko nam. Bóg pragnie nam pomagać, pragnie nas odrodzić, zbawić, przemienić nasze życie. Nie porzuci Pan ludu swego. Taką wspaniałą prawdę możemy znaleźć w słowach proroka Samuela. Samuel w czasie swojego ostatniego publicznego wystąpienia zapewnił lud izraelski, że Bóg nie porzuci swego ludu. A dalej Samuel powiedział równie niezwykłe słowa: jeśli o mnie chodzi, niech to będzie ode mnie dalekie, bym zgrzeszył przeciw Panu, przestając się za was modlić. Będę wam pokazywał drogę dobrą i prostą. Zwróćmy uwagę, co Samuel mówi o swojej modlitwie przyczynnej. Obym nie zgrzeszył przeciw Panu, przestając się za was modlić. Samuel wie, że modlitwa o bliźnich jest jego zadaniem, jego odpowiedzialnością. Każdy z nas ma takie samo zadanie. Modlitwa o innych to nasza odpowiedzialność. Matka Samuela była kobietą modlitwy. I teraz jej syn, prorok Pana, sędzia Izraela, ukazuje się nam jako człowiek modlitwy. Mówi: niech będzie to dalekie ode mnie, bym zgrzeszył przeciw Panu, przestając się za was modlić. Powtórzmy, modlitwa jest zadaniem każdego z nas. Jest służbą, z której zdamy sprawę przed Bogiem. Od każdego z nas Bóg oczekuje modlitwy o naszych bliskich, o naszych krewnych, przyjaciół, naszych współwyznawców, kaznodziei, misjonarzy, naszych przełożonych i tych bezpośrednich, i tych, którzy stoją na czele naszego kraju. O tych wszystkich ludzi powinniśmy modlić się regularnie, wytrwale i gorliwie. Pamiętajmy, Bóg pragnie, byśmy byli modlicielami. Rozmawiajmy z Bogiem o ludziach, a z ludźmi o Bogu. Ostatnie swoje publiczne wystąpienie Samuel kończy słowami: bójcie się jedynie Pana. Służcie Mu w prawdzie, z całego serca. Spójrzcie, jak wiele wam wyświadczył. Lecz gdybyście trwali w przewrotności, zginiecie. Tak wy, jak i wasz król. Jeszcze raz Samuel przypomina ludowi Bożemu, dzieciom Izraela, to, co najważniejsze. Ich przyszłość, ich powodzenie zależy od ich stosunku do Boga. Służcie Bogu w prawdzie, z całego serca. To treść wezwania Samuela, Bożego proroka. Jest to wezwanie skierowane nie tylko do ludu izraelskiego, ale i do nas. Tego właśnie Bóg od nas oczekuje. Tego pragnie, żebyśmy związali z Nim swoje serce. Byśmy żyli z Nim na co dzień w bliskiej, serdecznej więzi. Samuel dodał: spójrzcie, jak wiele wam Bóg wyświadczył dobra. Są to słowa podobne do tych, które Samuel wypowiedział już wcześniej przy kamieniu Ebenezer. Aż dotąd prowadził nas Bóg. Tak, jeśli potrafimy dostrzec to, co Bóg dla nas uczynił do danego dnia, danego momentu w naszym życiu, to jesteśmy Mu też zdolni zaufać co do całej naszej przyszłości. 12 rozdział pierwszej księgi Samuela kończą słowa ostrzeżenia skierowane przez Samuela do ludu izraelskiego. Jeśli będziecie trwać w przewrotności, zginiecie tak wy, jak i wasz król. Jest to swoiste memento dla tego, co opisuje 13 i następne rozdziały Księgi Samuela. Są tu opisane losy króla Saula. postaci, jak wspomnieliśmy już na wstępie, tragicznej. Po zwycięskiej walce z Amonitami Saul rozpuścił większość wojowników izraelskich do domów. Wybrał jednak 3000 wojowników, z których 2000 pozostawił przy sobie, a 1000 przy swoim synu, Jonatanie, rezydującym w Gibei. Jonatan pobił tamtejszą załogę filistyńską, co sprowokowało Filistynów do rozpoczęcia wojny z Izraelem. Ponownie zwołano więc cały lud izraelski, by przybył do Gilgal, aby zjednoczyć się pod przywództwem króla Saula. W 5 i 6 wierszu 13 rozdziału 1 Księgi Samuela czytamy: I Filistyni też zgromadzili się do walki przeciw Izraelowi. 3000 rydwanów i 6000 konnicy, piechoty zaś było tak wiele jak piasku nad brzegiem morza. Przybywszy, rozłożyli obóz w Mikmas, po wschodniej stronie Bet-Awen. Kiedy Izraelici spostrzegli, że są w niebezpieczeństwie, jako że gromada podeszła już blisko, pochowali się w jaskiniach, rozpadlinach, skałach, dołach i cysternach. Dalej czytamy, że Saul znajdował się w tym czasie w Gilgal, gdzie czekał na Samuela, który miał tam przybyć, jak zapowiedział, w ciągu 7 dni. 7 dni czekał stosownie do terminu podanego przez Samuela. Samuel nie przychodził jednak do Gilgal. Dlatego odchodził lud od Saula. Wtedy Saul rzekł: Przygotujcie mi całopalenie i ofiarę biesiadną. I złożył całopalenie. Zaledwie skończył składać całopalenie, przybył właśnie Samuel. Saul wyszedł naprzeciw niego, aby go pozdrowić. Rzekł Samuel: Co uczyniłeś? Odpowiedział Saul: Ponieważ widziałem, że lud ode mnie odchodzi, a ty nie przybywasz w oznaczonym czasie, gdy tymczasem Filistyni gromadzą się w Mikmas, wtedy sobie powiedziałem: Filistyni stąpią do mnie do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie pana. Przezwyciężyłem się więc i złożyłem całopalenie. Saul popełnił poważny błąd. Uważał, że jako król ma prawo złożyć Bogu ofiarę całopalną, choć znał przecież prawo Boże, wyraźnie polecające składanie ofiar tylko kapłanom. Była to więc samowola Saula, nieusprawiedliwiona tym, że Samuel opóźniał swoje przyjście, a Filistyni gromadzili się w pobliżu. Saul był zbyt niecierpliwy i wykazał ignorancję w sprawach duchowych. Rzekł Samuel do Saula: Popełniłeś błąd. Gdybyś zachował przykazanie Pana, Boga Twego, które Ci nałożył, niechybnie umocniłby Pan Twoje panowanie nad Izraelem na wieki. A teraz panowanie Twoje nie ostoi się. Saul otrzymał na początku obietnicę, że jeśli będzie posłuszny Bogu, Bóg będzie mu błogosławił. Ale Samuel ostrzegał go, również na samym początku, że jeśli będzie Bogu nieposłuszny, zostanie osądzony. Władca musi być posłuszny Bogu. To, czego bardzo potrzebuje dzisiejszy świat, to przywódców posłusznych woli Boga. Ostatecznym celem Bożym jest objęcie panowania nad całym światem poprzez Jezusa Chrystusa. Ale już teraz, gdy przywódca kraju, król, prezydent czy premier jest człowiekiem wierzącym, jest to wielkim błogosławieństwem dla całego narodu. Powinniśmy się modlić o wierzących, posłusznych Bogu przywódców. Król Saul, przywódca Izraela, nie okazał Bogu posłuszeństwa i szacunku. Wydawało mu się, że jako król może ustanawiać swoje prawa, nawet jeśli kolidują one z prawem Bożym. Na przywódcy ludu Bożego spoczywa wielka odpowiedzialność. Zawsze odpowiedzialność przywódcy narodu, a tym bardziej narodu wybranego, jest ogromna. Saul nie zdał egzaminu. Prawdziwe okazały się nasze spostrzeżenia z pierwszego okresu rządów Saula. Miał on prawdziwie królewski wygląd, jeśli chodzi o zewnętrzną prezencję, ale nie miał królewskiego wnętrza. Jego serce nie było sercem króla. Prorok Samuel zapowiada rychły upadek Saula i oznajmia, że Bóg wyszukał sobie innego człowieka. Człowieka według swego serca. Jego to ustanowi Bóg wodzem swego ludu. Stanie się to później. Tymczasem Izraelici pod wodzą Saula muszą stawić czoła Filistynom, którzy wypowiedzieli Izraelowi wojnę. Król, mając do pomocy swego syna Jonatana, zaczął przygotowywać się do walki. Od 15 wiersza 13 rozdziału 1 Księgi Samuela czytamy: Samuel wstał i wyszedł z Gilgal, by pójść swoją drogą. a pozostały lud poszedł za Saulem naprzeciw wojownikom i przybył z Gilgal do Gibea Beniamina. Saul dokonał przeglądu ludu znajdującego się przy nim w liczbie około 600 ludzi. Saul, syn jego Jonatan i lud, który się przy nim znajdował, zostali w Gibea Beniamina. Filistyni zaś obozowali w Mikmas. W całej ziemi izraelskiej nie było wtedy żadnego kowala, dlatego że mówili Filistyni: niech Hebrajczycy nie sporządzają sobie mieczów i włóczni. Wszyscy Izraelici chodzili do Filistynów ostrzyć swój lemierz, topór, siekierę lub motykę. Potem płacili za ostrzenie lemiesza i topora 2/3 sykla, a 1/3 sykla za siekierę lub motykę. Tak się więc stało, że w czasie wojny nikt z ludzi, którzy byli z Saulem i Jonatanem, nie miał ani miecza, ani włóczni. Mieli je tylko Saul i syn jego Jonatan. Widzimy, że Filistyni, którzy gnębili od lat Izraelitów, doprowadzili do całkowitego rozbrojenia ludu Bożego. Nawet narzędzia służące do uprawy roli Izraelici musieli ostrzyć u Filistynów, bo nie pozwalano im mieć własnych kowali. W wyniku tego jedynie Saul i Jonatan posiadali miecze i włócznie. Prawdopodobnie reszta wojowników Izraela uzbrojona była w siekiery, topory i inne tego rodzaju narzędzia. Izraelici nie byli więc w stanie stawić czoła Filistynom o własnych siłach, ale znali przecież Pana, jedynego żywego Boga. Następny, 14 rozdział pierwszej księgi Samuelowej opisuje wyczyn Jonatana, syna Saula, który, jak dostrzegliśmy już wcześniej, był bardzo dzielnym wojownikiem i miał prawe, wrażliwe na głos Pana serce. Czytamy: pewnego dnia odezwał się syn Saula, Jonatan, do swego giermka: chodź, podejdziemy do straży filistyńskiej, znajdującej się po stronie przeciwległej. Ojcu swemu nic o tym nie wspomniał. Saul tymczasem siedział koło granicy Gibea pod drzewem granatu rosnącym obok Migron. Około 600 mężów znajdowało się przy nim. Między wąwozami, które chciał przejść Jonatan, aby dostać się do straży filistyńskiej, po jednej i drugiej stronie były urwiska. Jedno nazywało się Boses, a drugie Senne. Pierwsze urwisko wznosi się stromo, naprzeciw Mikmas, drugie zaś po stronie południowej, naprzeciw Geba. Jonatan powiedział do swego giermka: chodź, podejdziemy do straży tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż dla Pana nie stanowi różnicy ocalić przy pomocy wielu czy niewielu. Jonatan wierzy w Bożą pomoc. Wie, że Bóg nawet garstce wiernych sobie ludzi może błogosławić tak, że odniosą zwycięstwo. Poza tym Jonatan jest bardzo dzielnym wojownikiem. Wie, że znajdując się w wąskim przesmyku pomiędzy dwoma urwiskami, ma szansę nawet w pojedynkę lub w kilka osób stawić opór lepiej uzbrojonym i liczniejszym przeciwnikom. Jonatan całą nadzieję na sukces wiązał jednak z działaniem Pana, Boga Izraela. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż dla Pana nie stanowi różnicy ocalić przy pomocy wielu czy niewielu, mówi Jonatan. Rzekł na to giermek: czyń wszystko, do czego serce się skłania. Oto jestem z tobą, do twego rozporządzenia. Jonatan rzekł: teraz obydwaj podejdziemy ku tym mężom i pokażemy się im. Gdy odezwą się do nas w ten sposób: zatrzymajcie się, aż my do was podejdziemy, zatrzymamy się na swoim miejscu i do nich nie pójdziemy. Jeżeli zawołają: podejdźcie do nas, pójdziemy wtedy, gdyż Pan oddał ich w nasze ręce. To dla nas znak. Ukazali się więc obaj filistyńskiej straży. Filistyni powiedzieli: oto Hebrajczycy wychodzą z kryjówek, w których się pochowali. Ludzie ze straży odezwali się do Jonatana i do jego giermka: podejdźcie, coś wam powiemy. Na to rzekł Jonatan do swego giermka: pójdź za mną, gdyż Pan oddał ich w ręce Izraela. Jonatan wspinał się na rękach i nogach, a giermek szedł za nim. I padali wrogowie przed Jonatanem, a giermek idący za nim dobijał ich. Była to pierwsza klęska, jaką zadał Jonatan i jego giermek. Około 20 żołnierzy poległych na długości około połowy bruzdy morgi pola. Jeśli wyczyn Jonatana można by w części przypisać sprytowi i sile tego niewątpliwie dzielnego młodego wojownika, to, co nastąpiło później, świadczy o potężnym działaniu Pana, Boga Izraela. Czytamy dalej: padł wtedy strach na obóz w polu i na wszystkich ludzi. Załoga i oddziały niszczycielskie były również przerażone. zadrżała ziemia, wywołując strach największy. Wyczyn Jonatana wzbudził nieproporcjonalnie wielki oddźwięk, ale prawdziwy popłoch wśród Filistynów spowodowało trzęsienie ziemi. Czytamy, że to spowodowało największy strach, a w oryginale hebrajskim dosłownie jest mowa o Bożym strachu. Filistyni wiedzieli, że to Bóg Izraela walczy z nimi. Tymczasem Saul wraz ze swoimi wojownikami przebywał nadal w Gibea, skąd jego zwiadowcy dostrzegli, że coś niezwykłego dzieje się w obozie filistyńskim. Saul powiedział do Achiasza: przynieś efod. Efod był bowiem w tym czasie u synów Izraela. Kiedy Saul mówił jeszcze do kapłana, wrzawa wzmogła się w obozie filistyńskim. Saul odezwał się wtedy do kapłana: cofnij rękę. Saul chciał, żeby kapłan rzucił losy w sprawie celowości walki, ale potem zrezygnował z porady, gdy wrzawa w obozie filistyńskim wzmogła się jeszcze bardziej. Saul i wszyscy ludzie, którzy byli przy nim, zebrali się i udali na pole bitwy, a oto tam jeden skierował miecz przeciw drugiemu. Popłoch był bardzo wielki. Stało się coś podobnego jak w czasach Gedeona. Wrogowie Izraela skierowali miecze przeciwko sobie i sami zaczęli niszczyć swoją armię. Widząc to, co się dzieje, przeszli na stronę Izraela Hebrajczycy, którzy od lat byli związani z Filistynami i przebywali w ich obozie. Czytamy: wszyscy mężowie Izraela, którzy skryli się na górze Efraima, słysząc, że Filistyni uciekają, również przyłączyli się do swoich w walce. Tak to Pan w tym dniu wybawił Izraelitów. Bitwa przeniosła się do Bet-Awen. W zwycięstwie nad Filistynami Saul nie miał właściwie żadnego udziału. Jeśli ktokolwiek mógłby mówić o swoim wkładzie w bitwę z wrogiem, to Jonatan, którego wyczyn zapoczątkował panikę wśród Filistynów. Saul jednak czuje się ojcem tego zwycięstwa. Czytamy dalej: Izraelici utrudzeni byli w tym dniu. Tymczasem Saul zaprzysiągł ludu, mówiąc: przeklęty ten człowiek, który by spożył posiłek przed wieczorem, zanim dokonam pomsty nad mymi wrogami. I żaden z ludzi nie skosztował posiłku. Tymczasem wszyscy ludzie udali się do lasu. Był zaś miód w tej okolicy. Ludzie weszli do lasu. Miód spływał. Nikt jednak nie podniósł ręki swej do ust, gdyż bali się ludzie złożonej przysięgi. Jonatan jednak nie słyszał, jak jego ojciec zobowiązywał lud przysięgą. Sięgnął końcem laski, którą miał w ręku, zanurzył ją w miodowym plastrze i podniósł do ust rękę, a oczy jego nabrały blasku. Jest to niezwykłe, że Jonatan nie wiedział o rozkazie Saula. Właściwie on uczestniczył cały czas w walce z Filistynami, podczas gdy jego ojciec przebywał poza polem walki i wydał to niemądre polecenie, niepotrzebny i szkodliwy ślub, że nikt nie będzie nic jadł przed wieczorem. Zmęczonym Izraelitom posiłek bardzo by dobrze zrobił. Zresztą, po co takie polecenie? Chyba tylko po to, żeby pokazać, że jest się ważnym i religijnym. Któryś z Izraelitów pośpieszył, żeby poinformować Jonatana o rozkazie jego ojca. Odezwał się wtedy pewien człowiek z ludu: ojciec twój związał lud przysięgą. Kto by spożył dziś posiłek, niech będzie przeklęty. A lud był wyczerpany. Jonatan odrzekł: ojciec mój wtrąca kraj w nieszczęście. Popatrzcie, jak rozjaśniły się moje oczy, dlatego że skosztowałem trochę tego miodu. Och, gdyby się dzisiaj lud dobrze pożywił łupem, który zdobył na swoich wrogach, z pewnością większa byłaby wtedy klęska Filistynów. Jonatan ujawnił cały bezsens rozkazu swego ojca. Saul, zakazując posilania się, osłabił swój lud. Saul zabronił spożycia jakiegokolwiek posiłku, stwierdzając, że musi tak być, zanim dokona pomsty nad swymi wrogami. Uniósł się pychą, jak gdyby to on zwyciężył Filistynów. Uważa Saul, że jako król ma prawo przypisać sobie całą chwałę zwycięstwa Izraela i ustanawiać prawa. Po raz drugi popełnia błąd, za który skarcił go już wcześniej Samuel. Postanawia sam składać Bogu ofiarę. Przywłaszcza sobie kompetencje kapłanów. Dzieje się to w sytuacji, która zaistniała w wyniku jego niepotrzebnego i niemądrego zakazu. Czytamy dalej: lud rzucił się na zdobycz, nabrał owiec, wołów i cielęta, zażynał je na ziemi i zjadał razem z krwią. Kiedy zawiadomiono o tym Saula, że lud grzeszy przeciw Panu, że je razem z krwią, ten zawołał: dopuszczacie się niewierności. Zatoczcie mi tu zaraz wielki kamień. Saul powiedział jeszcze, idźcie między ludzi, powiedzcie im, aby do mnie każdy przyprowadzał swojego wołu i każdy swego barana. Będziecie je zabijać tutaj i będziecie jeść, abyście nie grzeszyli przeciw Panu, jedząc razem z krwią. Spośród całego ludu każdy własnoręcznie przyprowadzał swego wołu, którego miał pod ręką tej nocy i tam go zabijał. Saul też zbudował ołtarz Panu. Był to pierwszy ołtarz, który zbudował Panu. Z pozoru postępowanie Saula jest bardzo religijne, bardzo pobożne, ale w rzeczywistości Saul postępuje samowolnie i niemądrze. Rzekł Saul, puśćmy się w pogoń za Filistynami nocną porą i nękajmy ich aż do białego rana, nie oszczędzając z nich nikogo. Odpowiedzieli, uczyń wszystko, co ci się wydaje słuszne. Kapłan zaś mówił, przystąpmy tu do Boga. Saul pytał się Boga, czy mam uderzyć na Filistynów? Czy oddasz ich w ręce Izraela? Ale Pan nie dał mu w tym dniu odpowiedzi. Bóg nie odpowiada na pytania Saula. Saul bowiem postępuje według własnego widzimisię. Nie ma zupełnie rozeznania w sprawach duchowych. Jego pobożność jest powierzchowna, obrzędowa. W jego sercu nie ma pragnienia, by być posłusznym Panu, by odczytywać Jego wolę i postępować według Jego słowa. Bóg nie odpowiada na pytania takiego człowieka. Bóg objawia się pokornym i tym, którzy pragną poznać Go szczerze, całym sercem.